Maciej Trajanowski, zapraszam na magazyn informacyjny Radio Łódź. Słuchasz i wiesz, podsumowanie tygodnia, w którym mówimy o najważniejszych wydarzeniach ostatnich dni. A dzisiaj m.in. o powrocie dzieci do szkół, zmianie strategii w walce z epidemią, targowisku w Piotrkowie, czy o zalewanych co jakiś czas brzezinach. Zapraszam. A zaczynamy od wydarzenia, na które najmłodsi mieszkańcy województwa czekali od wielu miesięcy. Po dłuższej niż zwykle przerwie uczniowie zasiedli w szkolnych ławkach i rozpoczęli naukę. A przypomnijmy, że ta przerwa trwała prawie pół roku, bo od marca edukacja przeniosła się przecież do sieci. Jednak Ministerstwo Edukacji podjęło decyzję, że bez względu na epidemię dzieci i młodzież powinna wznowić tradycyjną naukę. Początek roku był więc inny niż wszystkie. We wtorek nauczyciele i uczniowie spotkali się nie na akademiach, ale w salach lekcyjnych przy pełnym reżimie sanitarnym. Tak było w większości szkół w regionie, poza szkołą w Dalikowie, gdzie w uroczystym rozpoczęciu roku wziął udział premier Mateusz Morawiecki. Na miejscu była Marzena Grzelak-Plewińska.
Zanim premier przywitał się z uczniami, zwiedził szkołę, która została rozbudowana. Za prawie 6 milionów złotych udało się przygotować nowe sale, miejsce na oddziały przedszkolne czy szatnie. Gmina Dalików może być wizytówką rozwoju regionów w województwie łódzkim, mówił do zebranych premier Mateusz Morawiecki.
Wielką przyjemność odwiedzić kilka waszych klas, pracowni, matematyczna, fizyczna, informatyczna i jak przypominam sobie swoją szkołę, to myślę, że tu jest dzisiaj już w Dalikowie naprawdę całkiem nieźle.
Mateusz Morawiecki podziękował uczniom, nauczycielom i rodzicom za pracę w czasie, gdy placówki zostały zamknięte z powodu obostrzeń koronawirusowych. Powrót nie jest łatwy, ale wyczekiwany, potwierdza jedna z nauczycielek dalikowskiej podstawówki Elżbieta Kaftan.
Chcielibyśmy przetrwać tak w zdrowiu, no. Zobaczymy, czas pokaże. No myślę, że będzie dobrze. Będziemy przestrzegać wszystkich tych zasad, prawda? Higieny to jest najważniejsze. No wiadomo, z dziećmi to jest trudne.
Wiadomo jest jak jest i musieliśmy się do tego przygotować. Wszystkie obostrzenia musimy traktować na poważnie, bo nie ma żartów.
To wejście w mury szkoły z powrotem, to czym jest dla pani jako rodzica?
Wielkim przede wszystkim wyzwaniem, zobaczeniem w ogóle co to będzie, jak dzieciaki też odbiorą to wszystko. Czy się przystosują do danej panującej sytuacji.
Trochę dziwnie jest, no bo jak ciągle w domu byliśmy, a teraz znowu powrót do szkoły. No ogólnie jest fajnie, bo znowu znajomych widzę.
Ale poczuciu radości towarzyszyła również niepewność, o czym można było się przekonać, obserwując wejścia do szkół i przedszkoli, przed którymi ustawiły się ogromne kolejki. Wszystko przez procedury, które spowalniały przyjęcie uczniów i przedszkolaków.
Witam bardzo serdecznie w naszej szkole po wakacjach. Zapraszam, dezynfekujemy ręce. Zapraszam Cię, dzień dobry. Która klasa?
6B.
6B. Czy Ty wiesz, gdzie masz dzisiaj rozpoczęcie roku szkolnego? W której klasie?
13.
Brawo Ty. Zapraszam Cię, ręce.
Ewa Wojciechowska, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Łodzi. Szkoła jest przygotowana do zajęć. Młodzież bardzo ucieszyła się, że może wrócić do normalnej szkoły. Wielka praca jest za nami, za dyrektorami, nauczycielami, ale przede wszystkim za pracownikami administracyjnymi, paniami woźnymi, które, mogę powiedzieć kolokwialnie, wypucowały szkołę od stóp do głów i jesteśmy gotowi na przyjęcie młodzieży.
Jednak mimo pełnej gotowości nie obyło się bez kontrowersji. Jednym z głównych tematów komentowanych w internecie, przede wszystkim przez rodziców, były kolejki do placówek, w których trzeba było spędzić czasami nawet ponad godzinę. Przed niektórymi placówkami, szkołami czy przedszkolami w Łodzi kolejki sięgały nawet kilkuset metrów. Internet obiegły zdjęcia i wpisy rozżalonych rodziców.
Stoimy w kolejce do przedszkola, super, może za godzinę wejdziemy. To co, że jest spryskiwacz, jak nikt nie używa go, bo już jest spóźniony do pracy.
Czytamy na jednym z portali społecznościowych. Co doprowadziło do takiej sytuacji? Procedury, przekonują urzędnicy. Wojewoda łódzki, Tobiasz Bocheński, w rozmowie z Radiem Łódź przyznał, że to one zawiniły.
No widzimy, że część procedur się sprawdziła, jeżeli chodzi na przykład o szkoły licealne, gdzie mają chodzić dzieci i tak dalej, ale są oczywiście te zdjęcia koleje, które widzieliśmy w internecie i to nie powinno się zdarzyć i należy te procedury zmienić, żeby nie było takich sytuacji, bo to jest niemożliwe i tak jak trafnie internauci zauważyli, no kolejka godzinna, gdzie dzieci miały stać na mrozie w styczniu, no jest niedopuszczalna i niemożliwa, tak? Także tutaj faktycznie ten element element nowych wytycznych epidemiologicznych nie zadziałał, ale ogólnie należy zwrócić uwagę, że tak jak to, co było podnoszone przez ZNP czy opozycję, że są zbyt elastyczne wskazania na przykład dla szkół i dla dyrektorów, to się sprawdziło, dlatego że biorąc pod uwagę, że to są tak elastyczne wskazania, to w tych szkołach dyrektorzy mogli tak skonstruować plan zajęć, czy w ogóle przemieszczanie się fizyczne uczniów i nauczycieli po szkole.
Tak, żeby nie miały ze sobą kontaktu, tak, żeby te wszystkie wytyczne epidemiczne zostały zachowane. Tak, no dobrze, ale nie dało się tego wcześniej przewidzieć, że jeżeli zejdzie się na przykład, nie wiem, 200, 300, 400 osób, dzieci do, na rano do przedszkola czy do szkoły, to że będą musiały wejść, trzeba będzie im zmierzyć temperaturę, trzeba będzie wszystkich dokładnie poinstruować, co dalej. Wydawało się to oczywiste.
No tak, ale to jeszcze kwestia tego zorganizowania tego i też na samym miejscu konkretnym, plus oczywiście elementy związane z samym budynkiem, jak on jest skonstruowany, bo wytyczne nie wskazują na to, że dzieci mają stać na zewnątrz, tak? Tylko wytyczne dotyczą tego, ile może być ich w szatni, że ma być zmierzona temperatura, ilu rodziców może być na ilu metrach kwadratowych z tymi dziećmi. I to stanowi pokłosie i przyczynę tego, że powstały takie kolejki, a nie tak, że te kolejki były planowane.
Z kolei dyrektorzy szkół i nauczyciele zapewniali, że zrobili wszystko, co możliwe, żeby procedurę wejścia do szkół przyspieszyć. Mówi Renata Daniszewska, dyrektor szkoły podstawowej w gminie Sierac.
Uruchomiliśmy wszystkie wejścia do szkoły z różnych stron. Różne klasy wchodziły różnymi wejściami i myślę, że przebiegło to nawet sprawnie.
Nauczycielka Elżbieta Kaftan.
My dbamy o bezpieczeństwo dzieci, więc staramy się, żeby było jak najlepiej. No ale dzieci to są dzieci, tak? Czasami nie czują tej potrzeby, a staramy się jakoś pomóc im, żeby było bezpiecznie, no bo zaczynamy nowy rok szkolny.
Największe kolejki były jednak w stolicy województwa. Tu władze miasta zdecydowały się nawet zwołać sztab kryzysowy i wprowadziły zmiany w procedurach, mówi wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
Mieliśmy przykład w całej Polsce, że pojawiały się kolejki. One wynikały z różnych powodów, chociażby z tego, że dyrektorzy przyjmowali też dokumenty w tym pierwszym dniu zgody na pomiar temperatury.
Dlatego miasto już drugiego dnia nowego roku szkolnego zdecydowało się m.in. na uruchomienie dodatkowych wejść do placówek, skierowanie dodatkowych osób do przyjmowania dzieci, a także odstąpienie od nieobowiązkowego mierzenia temperatury. Jak przekonuje dyrektor przedszkola nr 221 w Łodzi Beata Lewandowska, po wprowadzeniu tych zmian kolejki były już mniejsze lub prawie w ogóle ich nie było.
Odstąpiliśmy od mierzenia temperatury oraz przyjmowaliśmy jednocześnie do szatni po kilkoro dzieci od 5 do 7 i faktycznie tych kolejek na ten moment nie było. Ja tylko chciałam zaapelować do rodziców, ponieważ odstąpiliśmy od mierzenia temperatury, to bardzo prosimy, aby rodzice bardzo odpowiedzialnie podeszli do tej sprawy i codziennie rano i wieczorem tą temperaturę dzieciom mierzyli.
Jednak samo wchodzenie do szkół nie było jedynym problemem. Wielu uczniów musiało się przyzwyczaić do noszenia maseczek czy zachowania dystansu.
Dezynfekcja w każdej sali przed wejściami, a maseczki to tylko na przerwach.
Trzeba się przyzwyczaić do tego, że trzeba nosić maseczkę. No w klasie to nie obowiązuje, także fajnie, można pooddychać.
Mimo to większość uczniów jest zadowolona z powrotu.
Powrót do szkoły moim zdaniem był jednak potrzebny, no bo żeby się spotkać z rówieśnikami, no jednak tak samo musieć w domu, to też tak ciężko.
O tym, że powrót do szkół był rzeczywiście potrzebny i tej decyzji nawet mimo pandemii nie należało przekładać, przekonywała w Radiu Łódź była łódzka kurator oświaty, a także była dyrektor pierwszego LO w Łodzi Wiesława Zewald.
Decyzja jest właściwie konieczna do podjęcia, dlatego że w moim odczuciu przesuwanie tego o kolejne tygodnie czy miesiące niczego nie zmienia. Żyjemy w okresie pandemii, ta pandemia będzie nam towarzyszyła.
I w takim razie trzeba się przyzwyczaić do tego, że będziemy z nią żyli?
Ja jestem zdania, że od mądrości całego społeczeństwa zależy, jak będziemy z tą pandemią postępować, a tutaj w szczególności jest rola i nauczycieli, i rodziców, aby te dzieci, swoje dzieci edukowały, mówiły, w jaki sposób należy postępować.
No właśnie, tutaj będzie duża rola rodziców, nauczycieli, o tym za chwilę porozmawiamy. Ja zapytam jeszcze, wrócę na chwilę do tego, co się działo przed wakacjami. Nauczanie zdalne, ono sprawdziło się, zdało egzamin. Wiadomo, że teraz będzie też na pewno po części nauczanie hybrydowe. To znaczy nauczyciele mają, przepraszam, dyrektorzy szkół mają prawo podjąć taką decyzję przy konsultacji z władzami samorządowymi, także z sanepidem. Czy to się sprawdzało? Czy zdaliśmy egzamin, jeżeli chodzi właśnie o nauczanie zdalne?
Nauczyciele na pewno zdali egzamin, uczniowie też, na tyle, ile mogli, ale trzeba wiedzieć, że na pewno ten system nie objął 100% młodzieży i dzieci i w związku z tym nie łudźmy się, że nauczanie zdalne zastąpiło w całkowicie sposób prowadzenia zajęć, takie jak jest w systemie stacjonarnym.
Rozmawiałem w tym studiu z Markiem Ćwiekiem z ZNP, rozmawiałem także z Romanem Laskowskim z Oświatowej Solidarności. Oni mówią zgodnie praktycznie, że no, trzeba wziąć pod uwagę to, że w pewnym momencie, która szkoła zostanie zamknięta, że w której szkole pojawi się ognisko koronawirusa i to jest już praktycznie pewne. Będziemy w pewnym momencie musieli się też przyzwyczaić do tego, że na jakiś czas, na 2 tygodnie, na tydzień trzeba będzie zamknąć pewne klasy, trzeba będzie zamknąć także szkoły?
Może być taka sytuacja i z taką sytuacją należy się liczyć, bo rzeczywiście każde ognisko najlepiej jak zostaje stłumione i nie pozwala być rozprzestrzeniane, bo tylko wtedy rzeczywiście uchronimy tej masowej zachorowalności. Dlatego też licząc się z tym, każdy nauczyciel w zanadrzu będzie miał taki rozkład zajęć, w którym to w danym momencie, kiedy będzie musiał przejść na nauczanie zdalne, no powinien do tego być przygotowany i także przygotować uczniów.
I na taki scenariusz nie trzeba było długo czekać. Ponad 50 osób ze szkoły w Skierniewicach, nie tylko uczniów, ale również rodziców, znalazło się na kwarantannie już po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. Szczegóły tej sprawy zna Katarzyna Grabowska.
Tylko jeden dzień w szkole spędziły dzieci klasy pierwszej szkoły podstawowej nr 4 w Skierniewicach. Decyzją powiatowego inspektora sanitarnego cała licząca 20 osób klasa została poddana kwarantannie. Dzieci miały mieć kontakt z osobą zarażoną koronawirusem podczas rozpoczęcia roku szkolnego. Na tej uroczystości w klasie obecni byli również rodzice, dlatego i oni, w sumie kilkadziesiąt osób, przez najbliższe 10 dni poddani zostaną kwarantannie. Przez ten czas pierwszaki objęci zostaną nauczaniem zdalnym.
Ale jest też inny przykład, gdzie procedury pozwoliły uniknąć kwarantanny i zamykania klas czy szkoły. Chodzi o szkołę w Wójcinie, gdzie zachorowała jedna z nauczycielek. Na szczęście nie miała kontaktu z uczniami. Nauczycielka miała jednak kontakt z innymi nauczycielami, ale tutaj udało się uniknąć zakażenia właśnie dzięki odpowiednim procedurom, mówi dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Wieruszowie Ewa Żuraw.
Na Radzie Pedagogicznej było 6 nauczycieli, na sali o powierzchni 75 metrów kwadratowych. W związku z tym były zachowane duże odległości. Wszyscy nauczyciele byli w pełnym zabezpieczeniu, maseczki, płyny dezynfekcyjne, nie mieli bliskiego kontaktu.
A zatem jak widać, wszystkie szkolne procedury, mimo że czasami uciążliwe, są potrzebne. Tu magazyn informacyjny Radia Łódź, Słuchasz i Wiesz, podsumowanie tygodnia, w którym teraz o zmianie strategii walki z epidemią, o której Ministerstwo Zdrowia poinformowało w mijającym tygodniu. Zmienić ma się przede wszystkim nacisk na to, kto rozpoznaje chorych na COVID-19 i kto zleca testy. Większą rolę mają odegrać teraz lekarze rodzinne. A więcej szczegółów dotyczących nowej strategii zna Krzysztof Zimoch.
Szef resortu Adam Niedzielski zapowiedział m.in. zmiany w szpitalach jednoimiennych.
Będziemy chcieli powołać takie 3 poziomy szpitalnictwa, które będą odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu leczenia chorych na koronawirusa. Ten taki najbardziej podstawowy poziom to będą szpitale powiatowe, gdzie zostaną utworzone specjalne izolatki.
Minister mówił również o zmianach w diagnozowaniu pacjentów w punktach wymazowych typu drive-thru.
Mamy już tą sieć stosunkowo w Polsce rozbudowaną. Ona ma w tej chwili 260, nawet więcej punktów w skali całego kraju. I niestety z naszego raportu wynika, że 91% tych punktów jest czynnych jedynie 2 godziny. Przygotowaliśmy nowe rozwiązania, żeby te punkty były czynne co najmniej 2, 4, nawet więcej godzin.
Jesienią resort zdrowia zamierza także zmienić strategię testowania. Ma ona się skupić na pacjentach objawowych oraz pacjentach z grup ryzyka.
Będziemy chcieli przede wszystkim testować tych pacjentów, którzy no, pokazują standardowe objawy, czyli gorączka, czyli duszność, czyli kaszel.
Ministerstwo szykuje również system elektronicznego informowania o potencjalnym ryzyku.
Poprzez infolinię, a następnie system monitorujący statusy tych zgłoszeń.
Minister Adam Niedzielski powołał zespół do spraw monitorowania i prognozowania przebiegu epidemii jesienią. Zespół ma przedstawić szefowi resortu opracowania w czasie najbliższych 2 tygodni.
Czy nowa strategia się sprawdzi?
To oczywiście pokaże czas. Jednak wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi Łukasz Jasek, który był gościem Jarosława Turka w rozmowie Dnia Radio Łódź, jest zdania, że minister zdrowia zapowiedział kilka ważnych zmian.
Pojawiło się kilka dobrych przesłanek, kilka dobrych rzeczy. To, co mnie najbardziej ucieszyło, to jest jakby powtórzone przez ministra i mocno postawiona informacja, że powinniśmy nosić maseczki, powinniśmy dezynfekować ręce i powinniśmy utrzymywać społeczny dystans.
No tak, to są te główne założenia tej strategii, czyli jakby odpowiedzialność społeczna. Musimy sami za siebie odpowiadać. Wtedy może jakoś przetrwamy DDM, dezynfekcja, dystans i maseczki. Ale w ogóle mam wrażenie, że pan minister wczoraj ogłosił koniec wakacji od walki z COVID-em, bo jakiś czas temu te wakacje chyba się zaczęły. Polacy przestali się przejmować, zaczęli lekceważyć. Widzieliśmy, co się dzieje na ulicach, na plażach, w sklepach. Pan minister dał wyraźny sygnał. Koniec z tym.
Chyba faktycznie tak jest. Zresztą widzieliśmy po liczbie zachorowań, że te wakacje się dość szybko skończyły i w dość taki ostry i gwałtowny sposób. Nagle z zachorowań około 400-500 podskoczyło nam prawie do 1000. Myślę, że faktycznie wynikało to w dużym stopniu z tego, że trochę Polacy zapomnieli o tym, że jest jakakolwiek choroba.
Pan minister ogłosił jakby zupełnie systemową zmianę walki z koronawirusem. Mam na myśli szpitale, że te szpitale jednoimienne, które działały do tej pory, tracą swoje nie tyle znaczenie, co jakby swoje miejsce w tym systemie. Teraz będzie jakby piramida z trzech różnych rodzajów szpitali, od tych powiatowych po 87 z wyższą specjalizacją do wysokospecjalistycznych, tylko ma być ich 9. I wśród tych 9 nie ma szpitala, który znajdowałby się w Łodzi albo w województwie łódzkim. Zmartwił się pan, słysząc taką informację, czy to jest przemyślany, dobry system i nie ma tutaj się czego czepiać?
Czy jest przemyślany, nie wiem. Czy jest dobry, to się okaże. Być może za tym tą decyzją stało takie myślenie, że w zasadzie będą w dwóch miastach, z którymi jesteśmy połączeni autostradą, gdzie dojeżdża się w ciągu godziny, dwóch godzin, czyli Warszawa, Poznań, tam będą dwa takie ośrodki. Jakby ta piramida, przepraszam, zakłada...
Pozostaje oddział zakaźny w Zgierzu chociażby, tak?
Tak, bo w Zgierzu mamy drugi oddział zakaźny w szpitalu Biegańskiego. Tak, więc ja myślę, że to będzie na tej zasadzie funkcjonowało.
Porozmawiajmy o lekarzach rodzinnych, którzy w tym nowym systemie walki z COVID-em właściwie biorą na siebie większość odpowiedzialności za to, jak będzie prowadzony i leczony, a przede wszystkim rozpoznany pacjent z COVID-em, bo z tego, co słyszymy, to lekarz rodzinny, jeżeli zadzwoni do niego pacjent, który podejrzewa, że ma koronawirusa, najpierw udzieli mu teleporady, ale aby wysłać go na test na koronawirusa, muszą się już spotkać w POZ-cie.
Tak.
No i tu się robi problem.
Problemem jest przede wszystkim to, że nie wiemy, po pierwsze, w jaki sposób lekarze POZ-u mają być do tego przygotowani, jakie dostaną strony ministerstwa wyposażenie, w jaki sposób będzie wyglądała procedura przyjęcia pacjenta podejrzanego o COVID. Bo przypominam, że taki lekarz, który jest podejrzany o COVID, który ma kontakt z lekarzem, ten lekarz, jeżeli będzie w tym kontakcie, jest ryzyko, że pójdzie na kwarantannę.
Pomijając to, że pacjent może mieć kontakt z innymi pacjentami,
oczywiście,
w POZ-cie, to przede wszystkim ma kontakt z lekarzem, który ma kontakt z innymi pacjentami.
Trudno przewidzieć, jak będzie wyglądał ślad, tak zwany ślad epidemiologiczny wtedy, co będzie, jakie będą decyzje podejmowane.
I to właściwie może być konkluzja z tej rozmowy, że pan minister Niedzielski zarysował strategię, a lekarze i cały system w dalszym ciągu czekają na szczegóły,
które już niedługo powinny się pojawić. Przy okazji zmiany zasad walki z epidemią warto zaznaczyć, że w piątek odbyła się Rada Gabinetowa, czyli posiedzenie rządu pod przewodnictwem prezydenta, poświęcone właśnie koronawirusowi. Na Radzie również padły ważne zapowiedzi i deklaracje. Dodatkowo Ministerstwo Zdrowia ogłosiło pod koniec tygodnia nową listę tzw. żółtych i czerwonych powiatów. Szczegóły zna Dorota Matyjasik.
Prezydent Andrzej Duda po Radzie Gabinetowej apelował o rozwagę, czyli stosowanie się do zaleceń sanitarnych, i uspokajał rodziców.
Chcę podkreślić z całą mocą, że przez cały ten czas, kiedy pandemia koronawirusa jest w Polsce, w naszym kraju nie umarło ani jedno dziecko.
Ponad półroczną epidemię podsumował podczas Rady Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas.
Do 3 września odnotowano w Polsce 69 tysięcy przypadków COVID-19. W 47% to były kobiety, 7,6% to dzieci. Najmłodszy zgon to zgon 18-latka, najstarszy 99, średnia wieku zmarłych to 75,7. Nie odnotowano zgonów wśród wśród dzieci.
Główny inspektor sanitarny zapowiedział również, że będzie rekomendował premierowi ograniczenie w całej Polsce liczby gości weselnych do 50 osób. Dziś, przypomnę, to 150. To właśnie wesela i zakłady pracy są dziś głównymi ogniskami zakażeń. Powiatowy inspektor sanitarny w Łodzi Urszula Jędrzejczyk.
Tych weselników to mieliśmy i w powiecie, i w Łodzi. Czyli tu mieliśmy dwa wesele. W powiecie łódzkim wschodnim mieliśmy jedno wesele, ale też mieliśmy uczestników wesela w Opocznie. Mieliśmy uczestników wesela w Końskich. No ja myślę, że spokojnie mieliśmy około 40 osób uczestniczących w weselach, którzy byli zakażeni.
Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nową liczbę powiatów z czerwoną i żółtą strefą zagrożenia. W regionie łódzkim duże zmiany. Dwa powiaty, wieluński i łowicki, zostały z czerwonej strefy wykreślone. Trzeci, pajęczański, nadal w niej pozostanie. Piotr Durys.
Wieluń wychodzi z czerwonej strefy zakażeń koronawirusem. Powiat wieluński został umieszczony na liście zagrożonych dodatkowymi obostrzeniami. Zdanie mieszkańców na temat wyjścia z tej strefy są różne. Przeważają jednak te pozytywne.
Najwyższy czas.
No jeszcze nie wiadomo, czy jeszcze coś nie wisi w powietrzu.
Wie pan co, to jest bardzo trudna odpowiedź. Pół na pół. I dobrze, i źle. Ale jeżeli ma być, ten koronawirus jest, będzie, to te maski, ja wiem, czy pomogą. Pracy też bywa różnie, też nie jesteśmy w maskach, mamy styczność z ludźmi.
No na pewno jesteśmy zadowoleni, no.
No a co będzie dalej, zobaczymy.
Przypomnijmy, że powiat wieluński od powstania powiatowych stref zakażeń koronawirusem się na nich znajdował. Od 8 sierpnia mieszkańcy muszą przestrzegać dodatkowych obostrzeń w walce z koronawirusem.
Od środy zmieniły się zasady kwarantanny i izolacji. Pacjenci bezobjawowi będą z niej zwalniani po 10 dniach i to bez konieczności robienia testów. Punkty wymazowe drive-thru nadal będą pracować, a godziny ich pracy zostaną jeszcze wydłużone. Anna Leder, Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.
W Łódzkim jest 14 punktów pobrań wymazów w kierunku koronawirusa. Takie punkty pobrań są zlokalizowane na terenie całego województwa. Z tych punktów pobrań, tak jak do tej pory, będą korzystali przede wszystkim kuracjusze, którzy wyjeżdżają do uzdrowisk i oni mają pobierany taki wymaz najwcześniej 6 dni przed wyjazdem do sanatorium. Oczywiście pobranie wymazu jest bezpłatne.
Dodam jeszcze, że po zmianie przepisów dotyczących kwarantanny i izolacji po raz pierwszy od początku epidemii tak znacznie spadła liczba osób objętych kwarantanną. W ostatnich tygodniach oscylowała w okolicach 100 tysięcy. Dziś, jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, na kwarantannie jest 71 tysięcy.
W ostatnich tygodniach ta liczba oscylowała w okolicach 100 tysięcy. Pod koniec tygodnia spadła jednak do nieco ponad 70 tysięcy. I odnotujmy jeszcze jeden rekord, tym razem jednak pozytywny. Również pod koniec tygodnia wyzdrowiało aż 1227 osób. To największy dobowy przyrost ozdrowieńców od początku pandemii. Słuchają Państwo Radia Łódź i podsumowania tygodnia w magazynie informacyjnym Słuchasz i Wiesz. Teraz przenosimy się do Brzezin, które nie od dziś mają spory problem. Jest on szczególnie widoczny, kiedy przez region przechodzą nawałnice i ulewne deszcze. Wówczas za każdym razem miasto jest zalewane. To problem nie tylko dla władz samorządowych, ale przede wszystkim dla mieszkańców. Teraz jednak pojawiła się pewna nadzieja, bo samorząd wreszcie przygotowuje się do ogromnej inwestycji chroniącej miasto przed wodą. O szczegółach nasza reporterka Katarzyna Grabowska, która była w jednym z najczęściej podtapianych miejsc w regionie.
Skrzyżowanie ulic Sienkiewicza i Mickiewicza w Brzezinach to takie newralgiczne miejsce tego miasta. Po każdej burzy czy opadach deszczu systematycznie zalewane.
Przy każdym większej ulewie, no to tutaj po prostu to jest tak, że Brzeziny to jest Niecka i jak z tych głównych ulic spływa, no to po prostu kanalizacja nie przerabia, to będzie zalewało.
Pani tutaj prowadzi sklep.
Tak, no problem jest pod każdym względem.
Te kanały podobno zostały zwężone, więc odpływ tej wody jest zbyt mały. Natomiast no myślę jednak, że to też nie do końca wina jest przede wszystkim tego, że całe miasto jest zakostkowane. Woda płynie, płynie chodnikami, ulicami i płynie. No, płynie, zalewa nas bardzo często.
W bramach czuć wilgoć, na podwórkach stoi woda. Widzę worki przed kamienicą. No. Mają chronić budynki przed wodą?
Ponoć. Mieszkam na pierwszym piętrze, także problemu nie ma, ale na podwórku jest do połowy łydki woda. Przy ulewie podwórko jest zalane.
By problem rozwiązać, potrzebne są duże pieniądze i duże inwestycje. Burmistrz Brzezin Ilona Skipor powiedziała nam, że miasto przygotowuje się do nich.
Żeby poprawić sytuację hydrologiczną, którą w tej chwili w ogóle nie istnieje, praktycznie przez wadliwie wykonany remont starego kanału, który spowodował zniszczenie średnicy o 2/3 praktycznie, bo z 1,5 metra został zredukowany do 560. Musimy myśleć i szukać środków na wybudowanie nowego kanału.
Podczas jednej z wizyt w Brzezinach pomoc obiecał wicepremier Piotr Gliński.
Ale to pani burmistrz, robimy dynamicznie. Jakby było coś, jakieś problemy, to proszę do nas dzwonić.
Całe dwie doby czekał projekta.
Jestem zobowiązany ustawowo, żeby pomagać.
Nie mam wyjścia i także proszę tylko dawać informacje.
Te inwestycje, o których pani mówiła.
To jest poważna, potężna inwestycja, bo w tej chwili miasto jest bez obrony hydrologicznej. Nie mamy ochrony hydrologicznej. Każdy opad w tej chwili powoduje takie sytuacje.
U nas, jeżeli ta woda po prostu na tym dołku tutaj w centrum na 72 stoi, to największą szkodę robią tiry, bo każdy jest workami zabezpieczony i tir robi dużą falę 30 centymetrów i to wchodzi do.
To jest po prostu tragedia. Jadą z rozpędzeni od górki, robią nam szkodę straszną. Straszną, bo no, ta fala jest bardzo duża i wysoka się robi. Ciężko to rozwiązać. Jeśli nie znajdą, moim zdaniem jednak półśrodków choćby, żeby z woda schodziła na trawniki częściowo, wyżej, nie tutaj koło nas, tylko wyżej, żeby po prostu nie spływała cała woda z połowy miasta prawie tutaj, no to niestety będzie ciężki problem.
Przy ścianach kamienic, przy wejściach do sklepu, a także przy bramach prowadzących na podwórka tych kamienic ułożone są worki. Mieszkańcy i właściciele sklepów muszą być w każdej chwili gotowi na to, że zaleje ich woda.
Mamy XXI wiek i kamienice są obłożone workami, jak za czasów okupacji albo powstania warszawskiego. Jeżeli dojdzie jeszcze kilkakrotnie do takich zalań, to jest obawa, bo mam opinię powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Istnieje groźba zawalenia tych kamienic.
W tej chwili prowadzone są obliczenia i przygotowywana jest koncepcja i dokumentacja nowej kanalizacji deszczowej. A na razie pozostaje mieć nadzieję, że burz i nawałnic nad regionem łódzkim będzie jak najmniej. Teraz szybko przenosimy się na południe regionu, a konkretnie do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie w mijającym tygodniu protestowali miejscowi kupcy. Żądają od władz miasta informacji na temat ich przyszłości. Są zaniepokojeni pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami o likwidacji lub reorganizacji najstarszego piotrkowskiego targowiska, tak zwanej hali. Teraz oliwy do ognia dolało pismo Ogólnopolskiej Federacji Kupców z Warszawy, które zostało skierowane do prezydenta miasta. O co chodzi w piśmie? To wie nasza reporterka Monika Gosławska.
Pismo, które Ogólnopolska Federacja Kupców skierowała do prezydenta Krzysztofa Hojniaka, oburzyło protestujących. Kiedy dotarli do niego, natychmiast zorganizowali konferencję prasową. Od kilku miesięcy protestują przeciwko podwyżkom opłat targowych. Żądają m.in. powrotu do dawnych stawek. Są zaniepokojeni docierającymi do nich informacjami o likwidacji najstarszego w mieście targowiska lub jego reorganizacji. Na konferencji prasowej tłumaczyli, że z pismem, które trafiło do władz miasta, nie mają nic wspólnego. Mówi Tomasz Kowalewski, lider protestu piotrkowskich kupców.
Nikt z nas do żadnej federacji nie należał, nie należy i nie będzie należał. To jest federacja jakaś z Warszawy, która nie ma kompletnie pojęcia o tym, co się tu dzieje.
Autor wspomnianego pisma Jerzy Romański, prezes Ogólnopolskiej Federacji Kupców, deklaruje w nim rozwiązanie problemu najstarszego targowiska w mieście. Wskazuje przy tym na docierające do niego sygnały o niezadowoleniu mieszkańców okolicznych bloków z powodu sąsiadującej z nimi targowej działalności. Wylicza przy tym mankamenty tego miejsca. To m.in. nadmierny ruch, hałas, także w nocy, czy problemy z dojazdem służb ratunkowych. W swoim piśmie przyznaje, że podjęte zostały rozmowy z firmą Ptak, która po wyburzeniu piotrkowskiego stadionu dysponuje rozległym terenem przy ulicy Dmowskiego. Tam w soboty i niedzielę od lat działa bazar oraz giełda samochodowa. Dalej w piśmie czytamy, że mogłoby tam powstać nowoczesne targowisko. Protestujący są oburzeni.
3 dni przed złożeniem tego pisma złożyliśmy pismo o wręcz przeciwnej treści, w której nawołujemy, prosimy o utrzymanie targowiska w powyższym miejscu. A pismo, które zostało po 3 dniach złożone przez Ogólnopolską Federację Kupców, stanowi w ogóle coś innego, treść 100% przeciwną, do góry nogami.
Mamy tu zebrane około 1000 podpisów mieszkańców, ludzi, którzy zakupy tutaj robili, którzy chcą, żeby hala pozostała.
Prezes Ogólnopolskiej Federacji Kupców Jerzy Romański tłumaczy, że sprawy piotrkowskich kupców są mu znane. Znane są mu także uwagi mieszkańców okolicznych bloków na temat targowiska. Dodaje, że pismo jest efektem obaw o przyszłość tak zwanej hali.
Myśmy się obawiali, że po prostu
prostu na skutek braku współpracy między mieszkańcami i kupcami i być może na skutek tego, że władze miasta działają pod pewną presją, zostanie podjęta decyzja o likwidacji targowiska albo choćby o jakiejś części jakichś miejsc targowiskowych bez żadnej alternatywy.
Dlatego, jak tłumaczy, po rozmowach z właścicielem terenu Przydmowskiego stworzono alternatywę.
Uzyskaliśmy takie zapewnienie, że firma nie tylko przygotuje grunt w postaci jakichś tam bardzo nowoczesnych wiat takich naprawdę nowoczesnych, ale jeżeli to zainteresowanie będzie naprawdę duże, to firma może postawić nawet normalny, całoroczny obiekt. Jeżeli będą chętni, to już nie ma tej obawy, że na skutek tych animozji między mieszkańcami, kupcami i miastem jakieś firmy kupieckie zostaną pozbawione miejsc pracy, bo to jest dla nas nie do przyjęcia.
Rozmawiałam z piotrkowianami mieszkającymi w pobliżu hali. Wskazywali, że społeczeństwo jest w sprawie targowiska podzielone. Sama jednak nie spotkałam nikogo, kto byłby przeciwny targowisku.
Ja mieszkam tu w tym wieżowcu, kochanie. Bardzo blisko, 50 lat przeszło. I mnie przeszkadza.
Nowe miejsce wskazane przez Ogólnopolską Federację Kupców, czyli bazar przy ulicy Dmowskiego, to bardziej rozległy teren, ale także usytuowany w środku blokowiska. Jak oceniają ten pomysł tamci mieszkańcy?
To by było więcej miejsca, luźniej.
Lepsze warunki, jak pani myśli?
Tak, lepsze.
Nie przeszkadzałoby to mieszkańcom okolicznych bloków? Nie, tu też są bloki?
Nie, moim zdaniem nie powinny przeszkadzać.
Pismo Ogólnopolskiej Federacji Kupców zostało zaadresowane do prezydenta miasta Krzysztofa Chojniaka. Nie wiadomo, jakie jest jego stanowisko w tej sprawie, bo przebywa na urlopie. O ewentualną przyszłość starego targowiska zapytałam Karola Szokalskiego, dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta odpowiedzialnego za targowiska.
W tej chwili trwają prace dotyczące reorganizacji, zmiany funkcjonowania hali targowej. Zmiany, która jakby u podstaw będzie miała bezpieczeństwo mieszkańców osiedla Piastowska i osiedli przyległych, lepsze skomunikowanie, poprawę zdolności do parkowania dla mieszkańców. Na pewno w tej postaci nie będzie funkcjonowało.
Efekty tych prac powinny być widoczne na przełomie września oraz października.
A czekają na nie na pewno nie tylko kupcy, ale pewnie też piotrkowianie, którzy jak na razie nie wiedzą, czy będą mogli zrobić zakupy w swoim ulubionym miejscu. I na koniec jeszcze Zgierz i pewien nieprzyjemny problem, z którym mieszkańcy tego miasta muszą borykać się od lat. Jak już informowaliśmy, do Straży Miejskiej i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi wpłynęło do tej pory aż kilkaset zgłoszeń w sprawie fetoru właśnie w Zgierzu. Mieszkańcy mówili, że smród wyczuwalny jest głównie wieczorem i jest na tyle uciążliwy, że muszą zamykać okna w swoich domach, a o grillu czy pracach w ogródku nie ma nawet mowy. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zajął się tą sprawą i skontrolował m.in. Miejską Spółkę Wodno-Kanalizacyjną w Zgierzu. W tym tygodniu dyrektor inspektoratu Adam Owczarek poinformował, że to właśnie Wodkan w Zgierzu jest odpowiedzialny za nieprzyjemny zapach nad miastem.
Zgodnie z naszymi ustaleniami kontroli zakończonej w dniu 31 sierpnia. Wszystko wskazuje na to, że odpowiedzialnym za fetor roznoszący się po Zgierzu od kilkunastu nawet tygodni, tak, odpowiedzialną spółką jest spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zgierzu. Wynika to z wielu aspektów, to znaczy składowe, które dokładają się do tego nieprzyjemnego zapachu, pochodzą zarówno ze składowiska, które się tam znajduje. Dodatkowo uciążliwość związana jest z produkcją polepszacza glebowego Bardenkal. Swoje 5 groszy dorzuca do tego zrzut odpadów ciekłych na punkcie zlewnym na oczyszczalni. To wszystko powoduje, że te uciążliwości się sumują, generują i są wyczuwane na terenie miasta.
Radosław Gajda, dyrektor spraw organizacyjnych Wodkan Zgierz. No jesteśmy zaskoczeni takim stwierdzeniem pana dyrektora, albowiem wczoraj otrzymaliśmy protokół, z którego absolutnie nie wynika, jakoby Wodkan miał być źródłem jakichkolwiek uciążliwości. Nie ma żadnych, powtarzam, żadnych badań, które by dokumentowały takie rzekome fakty. No, odnośnie samego protokołu oczywiście już zasygnalizowaliśmy, że zgłosimy zastrzeżenia, uwagi, gdyż mamy ich dosyć sporo. Natomiast co do kwestii wypowiedzi, bardzo poważnie rozważamy podjęcie kroków prawnych.
Renata Karolewska, pełnomocnik do spraw komunikacji społecznej miasta Zgierza. O tym, że taki protokół jest, wiem od pana. Wiem też, że protokół ten nie dotarł do pana prezydenta. Wiem także, że pan prezydent jest umówiony z wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska Wojska w Łodzi, z którym to mają się spotkać w najbliższy czwartek, gdzie prawdopodobnie pan prezydent dowie się, jakie są wyniki tej kontroli, a także będzie mógł dalej podjąć jakiekolwiek decyzje w związku z właśnie z tymi wynikami. Na razie to są wszystko przypuszczenia, a my nie możemy jakby funkcjonować tutaj, działać w oparciu o przypuszczenia, o fakty.
Krzysztof Wojtalik, Inicjatywa Zielony Zgierz. Stworzyliśmy petycję, która zostanie złożona na ręce pana marszałka województwa łódzkiego, by zobowiązał spółkę zarządzającą Zgierską Oczyszczalnią Ścieków do sporządzenia i przedłużenia tak zwanego przeglądu ekologicznego. Petycja znajduje się w internecie, a link do niej jest dostępny na stronie na Facebooku Zielony Zgierz. Mieszkańcy są zainteresowani. W ciągu 12 godzin ponad 150 podpisów się udało już zebrać pod tą petycją i cały czas tych podpisów przybywa.
Firma się nie zgadza z waszymi zarzutami, z waszymi ustaleniami. Jak się do tego odniesiecie, panie dyrektorze?
Firma ma prawo zgodnie z prawem przedsiębiorców w ciągu 7 dni wnieść swoje uwagi do protokołu. Czekamy i oczywiście będziemy analizować to, co firma zawrze w tym ustosunkowaniu się.
Rozumiem, że te prace, te badania, które tam robiliście, jesteście w 100% pewni, że to Wodkan.
Badaniami bym tego nie nazwał, tak? Raczej,
znaczy kontrolą.
Raczej czynnościami kontrolnymi, tak, i wszystko wskazuje na to, że jest to Wodkan.
Zawsze twierdziliśmy, że jakiś zapach związany z procesami technologicznymi może się pojawić przy stacji zlewnej i przy wlocie do oczyszczalni, ale jest to zapach, który oddziaływuje kilkanaście, maksymalnie kilkadziesiąt metrów od tego miejsca, a na pewno nie rozprzestrzenia się na całe miasto, gdyż nie ma takiej fizycznej możliwości. Dlatego mówię, bardzo poważnie rozmarzamy kroki prawne w celu ochrony dóbr osobistych i dobrego imienia naszego przedsiębiorstwa.
Prezydent nie wypiera się, nie twierdzi, że problemu nie ma, wie, że problem jest, dostrzega go, zdecydowanie chce go rozwiązać, jest zdeterminowany, żeby ten temat zamknąć pozytywnie dla mieszkańców Zgierza.
Problem w tym, że na razie żadnego rozwiązania nie ma, a urzędnicy przerzucają się dokumentami, które mają jasno stwierdzić, kto odpowiada za brzydki zapach. Sęk w tym, że od dokumentów zapach nie zniknie, a mieszkańcy wciąż będą musieli się z nim borykać. Sprawą zajmował się nasz reporter Piotr Krzysztofiak. I to wszystko na dzisiaj. Na kolejne podsumowanie tygodnia zapraszam oczywiście za tydzień. Maciej Trajanowski, do usłyszenia.